8 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk, Przemek Woś, Artur Kiełbasiński. Dziś, proszę Państwa, będziemy rozmawiać o transporcie kolejowym w naszym regionie. Czy Pomorze rzeczywiście zyskuje nową infrastrukturę? Czy Pomorska Kolej Metropolitalna spełnia swoją rolę? I czy są nowe połączenia, choćby wydłużona do Słupska trasa Pendolino? Czy to coś właściwie zmienia? Nasi goście wciąż w podróży i czekamy na niego. Wiceprezydent Słupska Marek Biernacki, burmistrz Kościerzyny pan Michał Majewski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam
wszystkich. I nasz ekspert Paweł Rydzyński z rynku kolejowego.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, to jak to jest z tą koleją, panie Pawle? Jest coraz lepiej czy coraz gorzej? Pytamy eksperta na początek.
Oczywiście, że jest coraz lepiej. Otwarcie PKM-ki, modernizacja linii kolejowej, która łączy Trójmiasto z Warszawą, która oczywiście usprawniła nie tylko ruch dalekobieżny. Warto zauważyć, że tak jak 2-3 lata temu już praktycznie nikt nie jeździł pociągami z Trójmiasta do Warszawy, w tej chwili pociągi Pendolino bardzo często posiadają 100% zapełnienie, ale modernizacja tej linii oczywiście usprawniła dojazdy do Trójmiasta od strony Tczewa, Malborka i tak dalej. Zmodernizowana, ale nie idealnie, o czym warto będzie podczas tej audycji powiedzieć, linia kolejowa z Redy na Hel. Kolejny dowód tego, że poprawia się jakość podróżowania. Co nie zmienia jednak faktu, że wiele rzeczy nie zostało jeszcze zrobionych i dużo wyzwań przed nami.
No właśnie, dwie opinie z SMS-ów. Pani Magda pisze: dzień dobry, ostatnio testowałem PKM-kę na trasie Niedźwiednik, Gdynia i dalej Hel. Połączenie rano i wieczorem powrotne super skomunikowane. No jakoś PKM-ka kulturalna super i lepsza niż SKM Magda. I od pani Julii SMS: kiedyś było połączenie Wejherowo-Choczewo, obecnie z Choczewa jedyna alternatywa dla auta to PKS, czyli 30 km ponad godzinę, więc jeżdżą tylko ci, co auta nie mają. Gdyby była kolej, ja bym jeździła z wielką przyjemnością, bo codziennie do Gdyni dojeżdżam do pracy autem. Burmistrz Kościerzyny pan Michał Majewski, jak to jest? Ile się jedzie z Kościerzyny na przykład do Gdańska Wrzeszcza pociągiem teraz?
Do Gdańska Wrzeszcza w ogóle nie jeździmy pociągiem z Kościerzyny, mamy tylko i wyłącznie połączenia do Gdyni. Kościerzacy są bardzo zawiedzeni tym właśnie, że w momencie projektowania PKM-ki były duże obietnice, że będziemy mogli pojechać bezpośrednio do Gdańska. Miał być to czas około godziny 10 minut, godziny 15. Teoretycznie jest to realne do spełnienia, natomiast nie umożliwiono nam spróbowania tego i zobaczenia, czy rzeczywiście będziemy zainteresowani połączeniami bezpośrednio do Gdańska Wrzeszcza czy Gdańska Głównego.
Ale to jest tylko kwestia organizacji połączeń czy infrastruktury już teraz?
Cały czas tłumaczą nam, że newralgicznym w tym miejscu częścią jest połączenie między Żukowem a Gdańskiem Osową, że ilość pociągów, które w tym miejscu może przejeżdżać, nie umożliwia wprowadzenia dodatkowych połączeń. Po ostatnich rozmowach z PL-ką, z PKM-ką, z SKM-ką doszliśmy do takiego kompromisu, że być może udałoby się zamiast połączenia bezpośredniego do Gdyni o godzinie 6 z Kościerzyny i o 13.50 powrotnego połączyć i skomunikować go w ten sposób, że te pociągi do Gdyni jeździłyby przez Wrzeszcz. Jest to teoretycznie realne do zrobienia. Będziemy rozmawiać 23 czerwca z marszałkiem województwa, aby spróbować to wprowadzić do rozkładu jazdy już od września, mimo tych propozycji, które są przekazywane, że od 13 grudnia ma się zmienić rozkład i będziemy mieli połączenia bezpośrednie z Kościerzyny.
Paweł Rydzyński.
To, o czym pan burmistrz powiedział, czyli lekka modyfikacja rozkładu jazdy na trasie połączeń do Kościerzyny, która być może nastąpi od początku września, czyli wprowadzenie pojedynczych pociągów w godzinach szczytu z Kościerzyny do Gdańska, to będzie, być może, o ile to oczywiście nastąpi, będzie pierwszy krok do poważnej rewolucji i bardzo pozytywnej z punktu widzenia mieszkańców Kościerzyny i powiatu kościerskiego. Rewolucji, jaka nastąpi w grudniu bieżącego roku wraz ze zmianą rocznego rozkładu jazdy. Przygotowany został niedawno, miałem przyjemność jako reprezentant Zespołu Doradców Gospodarczych TOR uczestniczyć w przygotowaniu nowego rozkładu jazdy na wszystkich liniach zawierających się w projekcie PKM-u, czyli nowej linii z Brzeszcza do Osowej, a także połączeń Trójmiasta Gdańska z Gdynią oraz Trójmiasta z Kartuzami i Kościerzyną. Rewolucyjne zmiany mają zajść zwłaszcza w tym ostatnim połączeniu. Tak jak w tej chwili Kościerzyna posiada bezpośrednie połączenia z Trójmiastem jedynie z Gdynią Główną, czyli tak jak kolej funkcjonowała w tej relacji od zawsze. Od grudnia nastąpi radykalna zmiana polegająca na tym, że większość pociągów dojeżdżających obecnie do Kościerzyny z Trójmiasta dalej będzie jeździć do Gdyni Głównej, tylko nie pojedzie tak jak w tej chwili najkrótszą trasą przez Gdańsk-Sowo i Gdynię Wielki Kack, tylko skręci na linię PKM, dojedzie do Wrzeszcza, we Wrzeszczu zmieni kierunek i przez Sopot dojedzie do Gdyni Głównej. Będzie to trochę dłuższy czas jazdy, no bo wiadomo, że ta trasa jest dłuższa niż przez Osową. Będzie to czas jazdy dłuższy około 12-13 minut. Natomiast niebagatelną sprawą jest uzyskanie bezpośredniego połączenia do Gdańska. Według projektu rozkładu będzie 7 takich połączeń w każdą stronę każdego dnia. A także dzięki temu, że te pociągi będą na fragmencie trasy przyspieszone, uda się uzyskać bardzo atrakcyjny czas przejazdu. Przewidywany czas przejazdu według zaprojektowanego rozkładu to jest niecałe 70 minut z Kościerzyny do Gdańska Wrzeszcza.
I teraz jest tylko jedno pytanie, czy ja mam taką wątpliwość tego typu. Czy takie zmiany nie następują za późno, tak? Mieliśmy całe zamieszanie z PKM-ką, dyskutowaliśmy, jaki jest poziom wykorzystania, obcięto część kursów. To, co mówi Paweł Rydzyński, jest bardzo ciekawe, to jest w ogóle kluczowe w ogóle dla całego regionu Kaszub w relacjach.
To jest zmiana w ogóle filozofii podejścia, tak?
Dokładnie. Pytanie, bardzo dobrze, że to się dzieje. Pytanie, czy to się nie dzieje za półtorej roku za późno. Ale odpowiedź na to pytanie
za chwilę, kwadrans po 9:00, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. 17 minut po godzinie 9:00, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Wciąż czekamy na pana wiceprezydenta Słupska Marka Biernackiego, utknął gdzieś nam w korku, ale jest z nami burmistrz Kościerzyny Michał Majewski, ekspert rynku kolejowego Paweł Rydzyński i Artur Kiełbasiński z Radia Gdańsk. SMS wszedł. Na pewno trzeba myśleć o rewitalizacji linii 229 i 234 wraz z połączeniem z PKM w Kokoszkach, w efekcie dodatkowego połączenia z Kaszubami, odciążenie linii 201 i w końcu pozwolenie mieszkańcom Kokoszek na korzystanie z kolei. No i powstanie połączenie z parkiem maszynowym, także transport towarów. Pozdrawiam, Piotr. Panie Pawle?
Linia 229 to jest w tym momencie już fragmentarycznie wykorzystywana przez PKM-kę linia Pruszcz Gdański, Żukowo Zachodnie, Glincz, Kartuzy, Lęborg, Łeba. Przed uruchomieniem PKM-ki został wyremontowany odcinek z Glincza do Kartuz, dzięki czemu Kartuzy mają w przeciwieństwie niestety do Kościerzyny znakomite w tym momencie połączenie z Trójmiastem. Jest rozpatrywana od lat pomysł, żeby te linie ponownie uruchomić przewozy pasażerskie na odcinku chociażby pomiędzy Pruszczem, Kolbudami, tam Straszyn można byłoby obsłużyć. Z tego co nie jestem dokładnie w temacie, z tego co pamiętam swego czasu samorządy lokalne były tym zainteresowane. Zdaje się, że to umarło śmiercią naturalną, jeżeli chodzi. Natomiast atrakcyjnym odcinkiem, także ze względu na dużą liczbę mieszkańców, która mogłaby korzystać z PKM-ki, jest inny odcinek tej linii, czyli odcinek Kartuzy-Sierakowice. I ewentualna rewitalizacja tego odcinka i przedłużenie pociągów Gdańsk-Kartuzy na odcinek Kartuzy-Sierakowice, być może jeszcze kawałek dalej w stronę Lęborka, to trzeba byłoby dokładnie przeanalizować, gdzie są tam potoki podróżnych, no to jest potencjalnie kolejna duża grupa pasażerów, która mogłaby zainteresować się na nowo połączeniami kolejowymi. Na nowo, bo akurat na tym odcinku, o ile pamiętam, przewozy pasażerskie zawieszono gdzieś około 2000 roku.
Pan burmistrz Michał Majewski, czy te około 70 minut z Kościerzyny do Gdańska Wrzeszcza to jest coś, co może skłonić mieszkańców do tego, żeby zostawili samochody i wsiedli w pociąg? Czy są tam parkingi? Czy można zostawić rower? Jak to wygląda w tej chwili?
Myślę, że te 70 minut na pewno skłoniło mieszkańców do tego, żeby przesiedli się z samochodów na połączenia kolejowe, a przede wszystkim uczniów, studentów i pracowników biurowych, bo czas przejazdów, gdy teraz jechałem do Kościerzyny, to było 1,5 godziny, ledwo zdążyłem na dzisiejszą audycję. I w tych godzinach szczytu, kiedy te pociągi by jeździły, na pewno skłoniłyby do korzystania z połączeń kolejowych. Natomiast my jako miasto przygotowujemy się w ramach MOFW-u do budowy parkingów, do węzła integracyjnego w koło przystanku PKP w Kościerzynie. Mają tam powstać miejsca parkingowe, przystanki dla autobusów. W Kościerzynie mamy bezpłatną komunikację, która dowoziłaby do przystanku kolejowego mieszkańców. W zależności od tego, w jaki sposób dojdziemy w rezultacie do uzgodnień z PKP Nieruchomości, będzie 250-300 miejsc parkingowych zbudowane koło PKP. a także mamy już wstępne uzgodnienia dotyczące tunelu, który połączyłby dwie strony miasta podzielone torami kolejowymi, a z drugiej strony PKP mogłoby wykorzystać ten tunel do, jako przejścia na perony, perony pasażerskie.
A co z rowerami?
Rowery tak samo. Jesteśmy bardzo otwarci na ruch i turystykę rowerową. Uważamy, że można byłoby w Kościerzynie zrobić także wypożyczalnię rowerową. Osoby, które z Trójmiasta przyjechałyby pociągiem, mogłyby wykorzystać czy wypożyczyć rowery, pojechać do Wdzyc na obiad czy na lody w ładnej pogodzie i wrócić z powrotem. A osoby, które na co dzień korzystają z rowerów, mogłyby te rowery zostawić na tym parkingu, na którym też planujemy miejsca dla rowerów.
Dwa SMS. Kiedy będzie można w końcu wsiąść w PKM w Redłowie, pracujący w okolicach lotniska, a kiedy będzie można dojechać bezpośrednio z Osowy do Śródmieścia, napisał Grzegorz, jeżeli dobrze przeczytałem. Czy rzeczywiście warto rozwijać PKM-kę, Paweł Rydzyński? Czy powinna ta trasa być troszeczkę dłuższa? Powinny powstawać nowe stacje, nowe przystanki kolejowe?
Oczywiście warto rozwijać.
To w którym kierunku?
Pytanie, kiedy powstanie przystanek w Redłowie, no to to jest bezpośrednio pytanie do spółki PKM SA, która odpowiadała za budowę linii, w tej chwili odpowiada za jej eksploatację, natomiast równolegle odpowiada za planowaną budowę przystanków na terenie Gdyni, właśnie w rejonie Redłowa, czyli tak zwany przystanek Gdynia Stadion oraz przystanek Gdynia Karwiny w rejonie wiaduktu w ciągu ulicy Wielkopolskiej. Z moich informacji, ale to absolutnie do weryfikacji, no te przystanki są planowane do otwarcia w przyszłym roku. Natomiast drugi istotny SMS, kiedy będzie można z Osowej, nie tylko z Osowej, z lotniska, z Jasienia i tak dalej, dojechać do Gdańska Śródmieścia, tak? To jest istotny problem, wynikający z tego, że zjeżdżając z PKM-ką do Gdańska Wrzeszcza, nie ma w tym momencie możliwości przejazdu pomiędzy linią PKM i linią SKM, tą starą nazwijmy, tak? Czyli tą, która idzie przez Sopot, z trywialnego powodu nie ma rozjazdów. Te rozjazdy kiedyś były pomiędzy torami dalekobieżnymi i torami SKM, one zostały kilka lat temu zlikwidowane i po prostu nie ma w tym momencie możliwości. Pociągi, jedyne pociągi, które dojeżdżają PKM-ki, tak umownie PKM-ki, bo PKM nie jest przewoźnikiem, tylko jest nazwą projektu, no ale to się tak mówi, pociągi PKM, tak, chociaż to w praktyce są pociągi SKM Trójmiasto. Jedyne pociągi PKM, które dojeżdżają do Gdańska Głównego, czyli pociągi Kartuzy Gdańsk Główny, jadą pomiędzy Wrzeszczem a Gdańskiem Głównym po torach dalekobieżnych. Z dwóch powodów jest to niekorzystna sytuacja. Po pierwsze, Gdańsk Główny jest stacją, ma charakter stacji przelotowej i tam jest po prostu ciężko zatrzymać pociąg, obrócić, zjechać, manewrować, bo to utrudnia po prostu kursowanie innych pociągów. Po drugie, bardzo istotny przystanek Gdańsk Politechnika nie jest obsługiwany, który leży na linii SKM-u. Ja zresztą w artykule w Dzienniku Bałtyckim, który niedawno miałem przyjemność napisać, sygnalizowałem konieczność utworzenia przejścia rozjazdowego w obrębie stacji Gdańsk-Wrzeszcz, tak, żeby właśnie z PKM-ki można było zjechać na linię SKM i dojechać do Gdańska Głównego i potem do Gdańska Śródmieścia. Problem nie leży tylko w rozjazdach. Problem leży też w tym, że na linii SKM, na linii PKM oraz na sieci PKP PLK są różne systemy sterowania ruchem, czyli różne systemy sterowania rozjazdami i semaforami. Te systemy są ze sobą niekompatybilne. Co nie zmienia, już kończę, co nie zmienia jednak faktu, że to jest też jedno z kolejnych działań, które jak rozwijając projekt PKM, robiąc drugi, trzeci, czwarty etap, należy brać pod uwagę.
Dobrze, a czy rozwijać PKM-kę w kierunku Bytowa? Bo władze Bytowa mają jasne oczekiwania. Chciały być częścią i nawet szykują jakiś projekt rewitalizacji linii kolejowej w kierunku Lipusza, a potem Kościerzyny.
Lipusz-Bytów, tak. Każdy projekt, który...
Czy to ma sens, pana zdaniem?
Ogólnie rzecz biorąc, nie mówiąc na razie konkretnie o Bytowie, każdy projekt, który rozwija transport szynowy i pozwala, mówiąc w cudzysłowie, zdjąć samochody z dróg, jest oczywiście korzystny. Natomiast w przypadku samego Bytowa, jakkolwiek chwalebne są dążenia samorządów lokalnych do tego, żeby też po ponad 20, akurat w przypadku Bytowa, ponad 20 latach kolej wróciła do Bytowa, jest to oczywiście chwalebne, natomiast akurat w przypadku samego Bytowa ja osobiście mam wątpliwość, dlatego że z jednej strony mimo wszystko, oczywiście Bytów leży w województwie pomorskim, natomiast też jakby trochę historycznie Bytów wciąż trochę, moim zdaniem, ciąży do Słupska.
Ale do Słupska nie ma linii kolejowej.
Nie ma linii kolejowej, ale jest bliżej. Ale jest bliżej niż do Trójmiasta znacząco. To jest po pierwsze, a po drugie mankamentem połączenia Kościerzyna-Lipusz-Bytów jest to, że jest to ponad 30-kilometrowy odcinek biegnący w zdecydowanej większości środkiem lasu. nie przez miejscowości, tylko środkiem lasu.
I w tym lesie na razie postawimy kropkę. 27 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Za 27 minut godzina 10, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. I mamy ostatniego gościa z Późniarskiego, last but not least. Wiceprezydent Słupska Marek Biernacki. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry
w korku.
Państwu.
Się stało?
Tak, straszne, kilku miejscach no właśnie, niestety. Trzy godziny ze Słupska samochodem.
No, kolejno może pociągiem lepiej. Byłoby szybciej. Burmistrz Kościerzyny Michał Majewski, ekspert rynku kolejowego Paweł Rydzyński i Artur Kiełbasiński z Radia Gdańsk. Kończąc wątek Bytowa. Jeżeli nie Bytów, to co? Sierakowice?
Tak.
Do PKM-ki?
Tak, zdecydowanie.
Dlaczego? Dlaczego?
Ze względu na to, że to jest szał demograficzny, o czym doskonale wszyscy wiedzą. To jest gmina posiadająca jedne z lepszych wskaźników demograficznych, zdaje się, w całej Unii Europejskiej, tak? No i to jest, natomiast już też tak bardziej na poważnie, no to jest też obszar, w kierunku którego rozwija się aglomeracja trójmiejska. Wiadomym jest, że proces suburbanizacji, czyli wyprowadzania się mieszkańców z centrów miast na peryferia, no będzie postępował, a w takich gminach bezpośrednio przylegających do aglomeracji, czyli na przykład w Żukowie, no prędzej czy później, sądzę, że raczej prędzej zacznie brakować gruntów pod nowe budownictwo, więc siłą rzeczy aglomeracja będzie się musiała rozwijać coraz dalej. Jest to tendencja ogólnoświatowa, ogólnoeuropejska, no i w Polsce też sukcesywnie zaczyna postępować.
Wiceprezydent Słupska Marek Biernacki, jakie państwo macie oczekiwanie co do przyszłości transportu kolejowego? Dzisiaj SKM-ka to jest tak między 2,5 a 3,07, ale tak. Paweł Rydzyński mówi, że to jest bardzo dobry czas.
Tak, no tak. To właśnie, ale to jest smutna konstatacja, ponieważ w 2008 roku, kiedy jeszcze byłem radnym wojewódzkim, plany strategiczne były takie, żeby do Słupska można było jechać, no, skrócić ten czas z 90 minut, wtedy jeszcze można, przepraszam, 120 minut do 90 minut, wtedy się jeszcze dawało tak dojechać do Gdańska. Uh-huh. Dzisiaj już się kompletnie nie daje. Czy to samochodem, czy SKM-ką, czy innymi połączeniami, to dochodzi do 3 godzin i przekracza te 3 godziny. No, to jest troszeczkę takie déjà vu.
No ale to 130 kilometrów.
No właśnie, tylko.
Może 3. Aż.
Może aż, ale może i niestety tylko, bo ja niestety, jak już objąłem swoją funkcję 1,5 roku temu w Słupsku, dostałem list od mieszkańców ziemi słupskiej, który przypomniał mi scenę z Józefem Nalberczakiem z Barei.
Mam bardzo dobre połączenie, staje druga 50. Bardzo dobre,
tak, i to mniej
więcej, tak źle chyba nie
to
jest.
Mniej więcej taki, w takim tonie ten list wyglądał, bo niestety jest problemem znalezienie dogodnych połączeń, takich, które by dobrze komunikowały z pracą, z urzędami i dawały możliwość dobrego powrotu. Jakość tych połączeń jest niestety zależna od stanu technicznego infrastruktury.
Dobra, ale czego właściwie wy oczekujecie dzisiaj?
My dzisiaj oczekujemy przede wszystkim modernizacji linii 202, o co zabiegamy już od przynajmniej kilku lat, wyposażenia jej w drugi tor, który umożliwi inne skomponowanie rozkładów jazdy, gdzie nie będą na siebie nakładały się pociągi dalekobieżne, a w tym przypadku nawet dzisiaj już pendolino, z SKM-ką, czyli tym ruchem podmiejskim, bo to powoduje postoje, wyczekiwanie na mijanki i to nie daje możliwości skracania tych połączeń, nie mówiąc o stanie torów, który no, powinien pozwalać na szybsze przebiegi.
160 na godzinę, tak?
160 na godzinę, ale jak nie zbuduje się drugiego toru, przynajmniej do Słupska od Wejherowa, to tego problemu się nie rozwiąże. Na zachodniej rubieży województwa drugim problemem jest linia 405, która łączy południe województwa wzdłuż granicy od Szczecinka, Miastka, w kierunku na Ustkę, która też jest bardzo ważna zarówno dla ruchu dalekobieżnego, który kiedyś tam funkcjonował, a również bardzo istotna jest dla ruchu lokalnego, skomunikowania do pracy południowych gmin od Miastka aż pod granicę województwa zachodniopomorskiego do Słupska, Ustki. Z tym jest problem. Ona w 2007 roku doszło tam do katastrofy i do dzisiaj ta linia jest już w stanie takim agonalnym. Czekamy na modernizację. Projekt się toczy. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Wczoraj mieliśmy spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim.
No właśnie, co z niego wynikło?
I również z PKP SA. Na razie jest optymizm, wynika. Aczkolwiek pewności nie ma, jeśli chodzi o nasze plany. Myśmy wzięli w swoje ręce pewne sprawy. Marszałek również zmobilizował PLK do oprojektowania tych linii. Problemem jest aktywność i determinacja.
Dobrze, ale kiedy może być decyzja? Czy padła jakaś deklaracja, kiedy będzie decyzja co do, tak powiem, wariantu modernizacji linii 405 i 202?
Jak w ubiegłym roku, mniej więcej w tym samym okresie, uzyskiwaliśmy informację, że już we wrześniu, to w tym roku jest podobnie. Już mniej więcej w sierpniu, wrześniu ta decyzja ciekawe może zapaść.
Paweł Rydzyński.
Nic się nie zmieniło od roku.
Absolutnie potrzebną jest modernizacja linii 405. Dla osób niewtajemniczonych dodajmy, że jest to linia łącząca Ustkę, Słupsk i Szczecinek.
Dalej Poznań.
Dalej tak. Poznań, no dalej na Poznań, tak. Natomiast mówimy tutaj o tej modernizacji odcinka Ustka granica województwa, czyli prawie do Szczecinka, który chociaż leży w zachodniopomorskim, jest ważnym, bardzo ważnym, jednym z ważniejszych w Polsce węzłów kolejowych. Natomiast ja osobiście uważam, że jakkolwiek co do samej modernizacji tej linii nie ma żadnych wątpliwości co do jej zasadności. Natomiast ja osobiście mam pewną wątpliwość co do planowanego zakresu. Ta inwestycja wpisana jest do Regionalnego Programu Operacyjnego. Bardzo dobrze, że jest wpisana. Natomiast należy pamiętać o jednej rzeczy. Pan mówi, że nastąpiła kilka lat temu istotnie katastrofa, zderzyły się czołowo, na szczęście nie groźnie, ale jednak zderzyły się czołowo dwa pociągi pasażerskie. To skutkowało między innymi wyłączeniem kilku stacji, na których były przestarzałe systemy sterowania ruchem kolejowym. Natomiast atutem tej linii, o czym się rzadko mówi, także w kontekście właśnie planowanej modernizacji, jest to, że ta linia wbrew pozorom jest w dość dobrym stanie technicznym. Mianowicie na zdecydowanej większości przebiegu tam jest 100 km na godzinę bez zwolnień prędkość, dlatego że ta linia była na początku lat 90. kompleksowo zmodernizowana. I teraz wniosek, do czego zmierzam. Wniosek jest taki, że absolutnie należy przeprowadzić jej remont. Podnieść prędkość, a może nie do 160, ale do 120 wystarczająco.
Elektryfikacja?
Niekoniecznie, nie za wszelką cenę. Natomiast oczywiście należy zrobić perony, przejazdy, właśnie odtworzyć stacje. Natomiast pytanie jest o skalę, bo projekt, który jest zaplanowany, wpisany do RPO, zakłada, mówiąc w dużym uproszczeniu, praktycznie zbudowanie tej linii od zera, od nowa, tak? A ta linia ma potencjał, żeby mniejszym kosztem osiągnąć bardzo podobny efekt za mniejsze pieniądze. I teraz konkluzja kluczowa, na którą bardzo mi zależy, której chcę powiedzieć jeszcze podczas tej audycji, że RPO, jakby zapis środków w RPO nie jest dogmatem, tak? I także dzięki oszczędnościom przetargowym, dzięki ewentualnemu rozpatrzeniu modyfikacji co po niektórych projektów, można byłoby znaleźć środki także, nie ujmując takim przedsięwzięciom jak połączenie Słupsk-Szczecinek czy Ustka-Szczecinek, tak? Robiąc to równolegle, można byłoby rozplanować pieniądze inaczej, tak? Po prostu powkładać do różnych kieszeni, znajdując pieniądze, których w tej chwili nie ma na inne ważne przedsięwzięcia, w tym przedsięwzięcie elektryfikacji linii kolejowej na Hel, co do którego nie będę ukrywał, bardzo mi zależy, żebyśmy też porozmawiali.
No, my mamy tutaj troszkę inne zdanie, bo uważamy, że ta linia miała, ta 405 miała potencjał w latach 70. Ze Słupska jeździło się bezpośrednio w kierunku na Poznań, Wrocław, tamtą linią. Ona niestety dzisiaj została zdegradowana między innymi poprzez zaniechania i do tej pory nierozwiązany problem bezpieczeństwa po tej katastrofie właśnie. Natomiast bardzo skrupulatnie Zachodniopomorskie wykorzystuje to i rozwija swoje układy, co powoduje pogarszanie sytuacji atrakcyjności gospodarczej tego regionu. To o tym trzeba pamiętać. To nie patrzmy, nie zamykajmy się w granicach naszego województwa, bo pierwotnie Zachodniopomorskie było zainteresowane modernizacją tej linii od Szczecinka również do kierunku na Miastko, ale nagle zaniechało, bo ważniejsze jest dla nich takie podkreślanie atrakcyjności właśnie Zachodniopomorskiego w oparciu o S11, drogę kołową, i również rozwiązanie poprzez Białogard właśnie na Koszalin, Kołobrzeg, że tu kompletnie nie ma zainteresowania i to jest efekt takiego konkurowania tej samorządów wojewódzkich, ale i tych lokalnych, a to niestety jest tutaj niedostrzegane z poziomu Gdańska.
Dobrze, jest SMS a propos, może nie linii na Hel, ale też połączenia nad morze. Panowie, Słupsk-Gdańsk 3 godziny 130 km pociągiem, Lęborg-Łeba prawie 2 godziny 30 km. Pozdrawiam, Michał.
Lęborg-Łeba 2 godziny, nie, to jest jakieś przekłamanie kompletne. 45-50 minut pociąg jedzie, to jest nieprawda.
Czytuję tylko SMS-a.
Nie, nieprawda.
Nie jechałem tym pociągiem, więc się nie kłócę. Dzień dobry. Bezpośrednie połączenie Gdańsk-Kościerzyna konieczne. Wydłużenie Kartuzy Sierakowice przyszłościowe i potrzebne. Kiedy elektryfikacja PKM i linii do Kartuz? Panie Pawle?
W obecnej perspektywie unijnej, czyli do około 2020 roku.
Któryś z panów ma włączony telefon, proszę o wyłączenie. Był czas, kiedy można było jeździć pociągiem z Pruszcza przez Straszyn, Kolbudy, Kartuzy do Sierakowic, a nawet Lęborka. Piękna trasa, miło pomarzyć. Ostatnio byliśmy z znajomymi znajomymi i z rodziną na wycieczce rowerowej około 3,5 godziny, zbliżała się godzina 19. Jedynym rozwiązaniem był powrót PKM-ką. Tak zrobiliśmy. Przystankiem końcowym było Rębiechowo na Kościerzynę. Przypadkowo spotkaliśmy znajomych. Wniosek taki, że PKM zaczyna żyć im bliżej lata. Powinno być więcej połączeń w godzinach wieczornych, a nawet nocnych, żeby czas nie ograniczał ludziom różnego rodzaju typu aktywności. I jeszcze jeden SMS. Mówicie Państwo o wielu miastach, a dlaczego pomijacie Starogard Gdański? Duże miasto, wielu potencjalnych pasażerów, zero zainteresowania.
Tam też jest planowana elektryfikacja i modernizacja linii od Tczewa przez Starogard przynajmniej do Czerska, a być może, bo wtedy w tym momencie zaczynają się nieśmiałe rozmowy na ten temat, być może nawet do Chojnic. Więc do panu jest szansa, że tam się też coś poprawi.
Do panu samorządowców mam też pytanie, bo nawet jeżeli założyć taką sytuację, że będą świetne połączenia kolejowe, szybkie pociągi, krótki czas przejazdu i inne sprawy typu węzły transportowe, to jest miecz troszeczkę obosieczny, bo w pewnym momencie to jest tak jak z obwodnicami miasta. One odciążają centra, ale też powodują, że ludzie do tych miast nie zajeżdżają. Czy nie boicie się takiego rozwoju wypadków, że w pewnym momencie te połączenia będą tak atrakcyjne, że ludzie będą jeździć do pracy i w jakimś momencie dojdą do wniosku, że nie ma sensu jeździć do pracy pociągiem, tylko się osiedlimy gdzieś?
Niekoniecznie. Dobre połączenia, sprawne, ale jednocześnie trwałość siatki połączeń i rozkładów jazdy nie będzie tych problemów stwarzać. Bo dzisiaj to jest kłopot taki, że co pół roku ja jako radny przez 8 lat miałem telefony od mieszkańców, od mediów też i od pana redaktora, że jak się zbliżał okres zmiany rozkładu jazdy, to wszyscy byli wkurzeni, bo znowu nam przesunięto pół godziny o 15 minut, co spowodowało często, że nie można było dojechać, skomunikować się z innym środkiem komunikacji. Nie ma tych węzłów transportowych, przesiadkowych, integracyjnych z prawdziwego zdarzenia. To powoduje, że jest zniechęcanie się do tego rodzaju komunikacji. Gdyby w handlu sklepy zmieniały co pół roku godziny otwarcia, to ja nie wiem, czy by pociągnęły długo. I to jest takie myślenie niestety ze strony PKP, która w ogóle się nie interesuje tym, nie dba o promocję. Może Intercity ostatnio trochę o to zabiega, ale od lat ja nie widzę promocji rozkładów, nowych rozkładów jazdy, zachęty jakiejkolwiek. To jest takie wymuszanie, trochę samorządy tak się tym zajmują. Jest tym słabiutko. Panie redaktorze, dwa lata temu zniknęły rozkłady jazdy, chociażby w Słupsku na stacji, tak? To trzeba było interweniować.
No bo ściana jest innej spółki.
I to jest właśnie problem podziału na różne spółki majątkowe, własnościowe, operacyjne, które powoduje, że każdy ma swój tylko kawałek i za ten swój kawałek podłogi odpowiada, za nic innego. I to jest problem, że ta reforma kiedyś podziału na wiele spółek spowodowała, że się nie patrzy na to wszystko globalnie i teraz tylko w wyniku interweniowania pasażerów, mieszkańców,
polityków dochodzi
do tego korygowania i ciągłego naprawiania, a niestety PKP jako ten główny operator, nie ma takiego podejścia, żeby kompleksowo zabiegać po prostu o pasażera.
Burmistrz Kościerzyny Michał Majewski, pan ma podobne zdanie?
Nie do końca. Ja uważam, że rzeczywiście centralne Kaszuby i Kościerzyna akurat jest tak położona, że jest praktycznie w samym centrum Kaszub i powinniśmy starać się wypromować też dzięki połączeniom kolejowym nasze Kaszuby. Myślę, że górale się wypromowali, są bardzo rozpoznawalni w całej Europie. Czas na nasz północny region i morze, i Kaszuby.
No, to
jest bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie. A tak jak jest połączona Kościerzyna, przez Kościerzynę jako węzeł można by dalej połączyć i drogowo, i kolejowo z Chojnicami. W tym momencie Bytów miałby już niedaleko do węzła kościerskiego. Tam nawet jeśli byśmy wykorzystali już połączenia drogowe, to nie były to by połączenia obciążone bardzo.
Burmistrz Bytowa nie byłby z tego zadowolony.
No nie do końca byłby zadowolony, ale na pewno byłoby to chociaż już kierunek. I mam nadzieję, że perspektywie w globalnym spojrzeniu na geograficzne położenie Kościerzyny i na tle Polski i Pomorza powinno to się stać takie centrum przeładunkowe, a dla PKP i dla kolei też linia alternatywna, przede wszystkim tak jak zakładają, towarowa, która odciążyłaby tą obecną linię przez Tczew. I to naprawdę byłoby do zrobienia.
Tutaj jest taki wątek, się pojawia i w SMS-ach od państwa, i trochę w wypowiedziach naszych gości, a mianowicie kolej, a sprawa turystyczna, tak? Że to wydaje się, że to by było kluczowe właśnie dla rozwoju turystyki, czy jeszcze bardziej by napędziło. Z drugiej strony jest taka obawa, teraz się zapowiada rekordowe lato nad Bałtykiem, czy w ogóle w Polsce Polacy zapowiadają, że spędzą te wakacje w kraju, a my mówimy o takiej pewnej perspektywie kilku lat, że to wszystko się będzie zmieniać w najbliższych latach. No jest we mnie taka obawa, czy ta kolej nam się trochę nie przytka. Natomiast co do tego, co mówił Paweł, czy ta zmiana na Helu, która byłaby, bo Paweł, wspomniałeś o elektryfikacji tego odcinka, a tam nie chodzi o samą elektryfikację, tam chodzi o dodatkową mijankę, o taką dość poważną kolejną inwestycję na Półwyspie Helskim. To jest bardzo poważna alternatywa do tego, żeby nie rozjeżdżać samochodami Półwyspu, szczególnie w okresie letnim, ale tutaj ta perspektywa remontu jest chyba dość odległa, prawda?
To jest bardzo wielowątkowy projekt. Tak samo jak uruchomienie PKM-ki, przynajmniej w przypadku Kartuz w tym momencie, pozwala na inne spojrzenie w zakresie planowania transportu, chociażby pomiędzy Trójmiastem i Kartuzami. Miejmy nadzieję, że niedługo tak samo będzie w przypadku połączenia Trójmiastem z Kościerzyną. Tak, elektryfikacja, ewentualna elektryfikacja linii na Hel byłaby zrewolucjonizowaniem nie tylko połączeń w sezonie wakacyjnym. Każdy, kto chociaż raz w lipcu czy w sierpniu jechał pociągiem na Hel, wie, jakie tam się dzieją dantejskie sceny, a w tym roku, dodam, będzie gorzej niż w zeszłym. Dlatego, że w zeszłym roku podstawą parku maszyn, którym dysponowała spółka Przewozy Regionalne, były szynobusy, które od września roku zeszłego kursują na PKM-ce. W tej chwili ich nie ma i nie można ich przełożyć na wakacje na linię helską. Co prawda przygotowano dwa składy piętrowe, ale to też jest za mało. Poza tym wiele wskazuje na to, że to będzie ostatni sezon składów piętrowych, które już się po prostu ze starości rozsypują. Natomiast o co chodzi w elektryfikacji? Zrobienie trakcji elektrycznej, puszczenie, mówiąc umownie, SKM-ki, tak, na Półwysep Helski, nie tylko zwiększa pojemność składów, bo to są, nie da się w sposób sprawny obsłużyć takich potoków podróżnych spalinowymi pojazdami. Po pierwsze, się tego nie da zrobić, a nawet gdyby kupować składy wysokopojemne, to jest to w dużej mierze inwestycja na 2-3 miesiące i te wagony, te pojazdy byłyby w ogromnej mierze niewykorzystane w okresie od września do połowy maja na przykład, tak? Czyli do długiego weekendu majowego. To jest po pierwsze, tak? Budowa nowych mijanek na trasie Reda Hel, kluczowa sprawa, dlatego że w tej chwili tych mijanek jest za mało i wystarczy, żeby pociąg dalekobieżny z Warszawy czy z południa Polski przyjechał spóźniony i od razu metodą domina wszystko jest pospóźniane przez pół dnia na linii helskiej. To jest kolejna kluczowa sprawa. Natomiast na linię helską trzeba patrzeć nie tylko pod kątem 3-4 miesięcy okresu wakacyjnego, ale pod kątem całego roku. Trzeba pamiętać, rozbudowuje się Reda. Rozbudowuje się, zwiększa się gwałtownie liczba mieszkańców powiatu puckiego. Wyobraźmy sobie przez chwilę, jak pan prezydent, wiceprezydent Słupska, no wiadomo, pociągi ze Słupska jeżdżą przez Wejherowo do Trójmiasta. Wyobraźmy sobie przez chwilę Wejherowo bez SKM-ki. Wyobraźmy sobie coś takiego, że wszystko jeździ z 60-tysięcznej, oczywiście Puck nie jest aż tak duży i w powiecie puckim mieszka mniej osób, ale wyobraźmy sobie przez chwilę, że powiat wejherowski nie posiada połączenia SKM-em do Trójmiasta, a linia Reda Hel, czy Gdynia Reda Hel mówiąc szerzej, po sezonie zamiera. Przewozy w pociągach Gdynia Reda Hel są śladowe. I biorąc znowu pod uwagę, że aglomeracja się rozrasta, a problemy i gigantyczne problemy z obsługą dojazdów sezonowych, ale też potencjał do całorocznych przewozów, elektryfikacja linii kolejowej na Hel wydaje się też jedną z kluczowych kwestii, którą w najbliższych latach trzeba podjąć. Reasumując, nie ma na razie finansowania. Nie ma.
A przepraszam, jakiego rzędu to by były potrzebne pieniądze? Niedawno
to
wydano
jest 1 700 000 za kilometr, dobrze pamiętam, elektryfikację?
Za mniej kilometr więcej? Nie powiem, ale szacunki, które były podjęte na styku polskich linii kolejowych i spółki PKP Energetyka, mówiły, że łączny koszt elektryfikacji, budowy nowych mijanek, w niektórych przypadkach w miarę, o ile będzie to możliwe, podniesienia prędkości, to jest koszt rzędu około 120 milionów złotych.
Dobrze, ale jak budować ten potencjał turystyczny jakiegoś miasta, skoro na przykład do Ustki, daleko nie patrząc, jeździ jeden pociąg dalekobieżny z Warszawy, kolei mazowieckiej. Tak, czy to jest coś, co może zbudować na tyle potok podróżnych?
Słoneczny jest absolutnie.
Okej, ale to jest jeden pociąg. Można, ale to jest tylko dzięki
komercyjny,
temu.
Komercyjny pociąg.
Koleje mazowieckie.
Bez dotacji.
Bez dotacji. No właśnie.
To jest takie zabieganie, że przyjechali do nas parę miesięcy wcześniej, prosili o rozpropagowanie tego, współpracę, szumne powitanie pierwszego pociągu.
Z orkiestrą.
I to też zadziałało. To była taka planowa kreacja tego nowego produktu, która zadziałała.
Dobrze, ale czy bez modernizacji linii 405 to ma w ogóle jakąś przyszłość?
Nie, to jest jeden pociąg, można było tak załatwić, ale systemowo to trzeba innych rozwiązań. Według mnie również jest niezbędna elektryfikacja tego odcinka, ponieważ
do Ustki
nie będzie...
jest elektryfikacja.
Ale od Ustki, do Ustki,
tak, do ale do Szczecinka nie. I tam wymaga to zmiany składów, tak? Lokomotyw i po prostu jest to absurdalne. To wydłuża znowuż połączenia.
Ale z drugiej strony to wszystko pokazuje też jedną rzecz, o której pan prezydent przed chwilą powiedział. Tak naprawdę ja nie lubię tego określenia, ale kolej stała się w pewnym sensie takim produktem, który trzeba wypromować, trzeba pokazać, jak to jeździ.
Tak,
no
jest.
I nasze niestety doświadczenia z PKM-ką z pierwszych miesięcy pokazały, że to nie do końca, że powstała fantastyczna infrastruktura, fantastyczny pomysł. Nikt nie ma wątpliwości, ale zabrakło tego myślenia na etapie pozyskiwania klientów, czy myślenia wybiegającego.
Może bardziej myślenia nie ekonomicznego, takiego do bólu, tylko
bardziej społecznego.
Potrzeby społeczeństwa.
Patrzenia globalnego całościowo, po prostu, żeby przyjąć to całościowo, żeby każda spółka nie patrzyła i nie ciągnęła swoją stronę, to co teraz rozmawialiśmy, że to Koleje Mazowieckie, czy inne wprowadziły tu pociągi, żeby jednak było spojrzenie globalnie na całą infrastrukturę kolejową.
Jak działa cały system. Ale no też powiedzmy szczerze, i to trzeba się w nasze już teraz metropolitalne piersi uderzyć, no jest potrzeba jednak ułatwień związanych ze wspólnym biletem, ze wspólnymi rozliczeniami. Bo jeżeli ja słyszę tutaj w rozmowie z Pawłem Rydzyńskim, naszym ekspertem, padł taki przykład, że może być pociąg jadący, to jest przyszłość, pewien taki straszna wizja na przyszłość, pociąg jadący ze Słupska do Malborka, gdzie będą obowiązywały dwa bilety. Do Gdyni będzie się płaciło jak za SKM, a od Gdyni do Malborka jak za przewozy regionalne. Tak. To ja przepraszam, ale ja w ogóle nic nie rozumiem i wieszczę temu przedsięwzięciu bez względu na to, jak jest potrzebne klapy po prostu.
Podróż koleją skraca czas przejazdu pociągiem. Proszę Państwa, jeszcze dwa SMS-y na szybko. Co z odcinkiem Lęborg-Kartuzy? Czy jest opracowane studium wykonalności Andrzej z Lęborka? Nie wiem, czy zdążymy odpowiedzieć na to pytanie. Co z pogorszeniem oferty do Słupska nowego rozkładu jazdy po ogłoszeniu planów konsorcjum PKP,
SKM? No to właśnie,
SKM,
to
właśnie mówiliśmy o tym. Takie miejscowości jak Sierakowice, Linia czy też Miechucino, w tych miejscowościach jest bardzo dużo domków. Mieszkańcy muszą mieć po 2-3 samochody i właśnie oni generują większe natężenie ruchu na drogach, powodują też korki. Tam pociąg musi dojechać. Za 5:10. Jeszcze tylko jedno pytanie. Jak dzisiaj będzie Polska-Niemcy? Paweł Rydzyński da się na kolei, to może coś trafi.
No, kiedyś byłem dziennikarzem sportowym, więc też troszeczkę branżowo, ale ja niestety obawiam się, że jakieś 2-0 dla naszych sąsiadów.
Burmistrz Kościerzyny?
Ja nie obawiałbym się tak pesymistycznie, może bym nie był, ale rzeczywiście... Cieszyłbym się, jakby był wynik remisowy.
Proszę.
Mam nadzieję na 1-1.
Słabo z tym optymizmem, panowie. Zawiedliście mnie. Wiceprezydent Słupska Marek Biernacki, jak z pociągami, tak? Burmistrz Kościerzyny Michał Majewski, ekspert rynku kolejowego Paweł Rydzyński. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Artur Kiełbasiński, Przemek Woś, dziękujemy bardzo serdecznie. To była nie tylko Metropolia, w Radiu Gdańsk.